Witam naszych prelegentów, ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz siedlecki, ojciec Józef Augustyn, znany rekolekcjonista, kierownik duchowy, pierwszy redaktor naczelny Pastores, obecny redaktor naczelny ksiądz Mirosław Cholewa i zastępca redaktora naczelnego ksiądz Kazimierz Pek. Okazją do naszego spotkania jest właśnie 15-lecie tego kwartalnika, którego egzemplarz Państwo tutaj widzicie. Macie zresztą niektórzy już w rękach kilka egzemplarzy tego pisma. Czym jest to pismo? W kilku słowach, jeśli można powiedzieć. Jest to kwartalnik, a więc ukazuje się, jak sama nazwa wskazuje, 4 razy w roku, o każdej porze roku i na każdą porę roku jest inny jego kolor. Poza tym, jak Państwo widzą, szata graficzna jest dosyć ascetyczna, ponieważ pismo nie jest kolorowym pisemkiem o celebrytach, tylko kwartalnikiem poświęconym formacji, a więc jest pismem przeznaczonym do czytania, rozważania, odłożenia na półkę, ale potem znowu wzięcia z tej półki, żeby wrócić do pewnych tematów tam zawartych. Czasem może także służyć jako lektura duchowa, jako temat do rozważań w trakcie modlitwy. Drugim powodem, dla którego się dzisiaj spotykamy, jest zauważana przez redakcję tego pisma potrzeba refleksji nad formacją do kapłaństwa w aktualnym kontekście, w jakim dzisiaj Kościół i świat się znajdują. Potrzeba refleksji nad formacją, czyli przygotowaniem kandydata do przyjęcia święceń kapłańskich, ale również tak zwanej stałej, ciągłej, nieustannej formacji kapłana w ciągu jego całego życia. Bo zmienia się kontekst, w jakim kapłan pełni swoją posługę przez 20, 30, 40 lat. W związku z tym potrzebne są też nowe, jeśli tak można powiedzieć, kwalifikacje kapłana, aby mógł odpowiadać na nowe, pojawiające się ciągłe potrzeby. Temat został sformułowany w tytule brak formacji, brak księży. Myślę, że można ten temat rozumieć dwojako. Z jednej strony jako pewne stwierdzenie faktu, że ta formacja, jaką mamy dzisiaj, może być uważana za niewystarczającą dla aktualnych potrzeb świata i Kościoła. W związku z tym nie mamy takich księży, jakich byśmy mieć chcieli, albo takich, jak są dzisiaj bardzo potrzebni. Natomiast drugi jakby sposób rozumienia tytułu jest taki, przynajmniej moim zdaniem, że pokazujemy pewną zależność. Jeżeli brakuje odpowiedniej formacji, to nie mamy właśnie takich księży, jacy są dzisiaj potrzebni. Jaki sposób rozumienia jest bardziej właściwy, okaże się w trakcie dzisiejszego spotkania. Konferencja będzie miała 3 etapy. Pierwszy to są 2 wprowadzenia pogłębiające wymiary formacji kapłańskiej. Pierwsze wprowadzenie wygłosi ksiądz biskup Kiernikowski, drugie ojciec Józef Augustyn. Potem nastąpią 2 krótkie prezentacje samego kwartalnika Pastores przez księdza Cholewę i księdza Peka przedstawione. Potem będzie czas na dyskusję wszystkich zgromadzonych, na pytania dziennikarzy. Oddaję więc głos księdzu biskupowi Kiernikowskiemu. Jest nie tylko ordynariuszem siedleckim, jest nie tylko stałym autorem Pastores, także autorem książek, które w ramach biblioteki Pastores są co pewien czas wydawane, ale jest także biblistą, wykładowcą, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest też człowiekiem, nie wiem ilu z nas takich tu jest, który przeszedł całą drogę neokatechumenalną. Bardzo proszę.
Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście brak formacji, brak księży, to nie jest tak brak cukru, bo nie dowieźli, nie? To nie jest tak prosto, nie? I sprawa jest złożona. Ja w moim krótkim przedstawieniu dotknę 3 takich, powiedzmy, aspektów, nie, po ogólnym postawieniu pewnych pytań. Odwołam się do 2 słów z Księgi Jeremiasza i z Ewangelii Łukasza, następnie do 1 słowa z Ewangelii Marka i potem podam takie 3 hasła, gdyby tak powiedzieć, które mogłyby, czy powinny, czy według mnie, z mojego doświadczenia, mogą służyć właściwej formacji. Więc pierwsze te pytania, które już tu Pan wprowadził, chodzi o powołania, jakie powołania, o jakich księży dzisiaj chodzi, jaki model, tak można powiedzieć, księdza. Nie? Ogólnie trzeba powiedzieć dzisiaj o naszej sytuacji w Kościele, nie tylko u nas w Polsce, ale ogólnie. W związku z tym wszystkim, co się dzieje na świecie, gdzie jest inne podejście do religijności, do wszystkiego, co jest transcendentne i tak dalej, w związku z tej globalizacją, trzeba się pytać, stawiać sobie pytania o to, o co chodzi w chrześcijaństwie, czym jest, inaczej mówiąc, czym jest dojrzała wiara, czym się ona odznacza, jakie są jej cechy. Nie? I to, co chyba jest wielkim mankamentem, tak ogólnie trzeba powiedzieć, to jest to, że mamy zbyt małe pojęcie odniesienia wiary poszczególnych ludzi, poszczególnych wierzących, czy i formowanie tej wiary w związku z, czy w odniesieniu do tego, czym jest wspólnota, czym jest Kościół jako ciało, ciało Chrystusa, nie? W którym są różne członki, nie? W którym też jest głowa, nie? Czy to będzie biskup, czy będzie proboszcz, czy papież. Nie? I jest kwestia w tych relacji między członkami, nie? Całego ciała, w którym ma też swoje miejsce głowa. Nie? I gdyby, jeśli teraz chcemy mówić o formacji, to musimy wziąć, tak trochę zostało to już przez Pana wprowadzone, wziąć te dwa aspekty. Formacja tej wiary, nie, czy wiary dojrzałej, formacja wspólnot chrześcijańskich i dopiero w tym kontekście mówić o tym, czym jest formacja specyficzna do kapłaństwa. Kapłaństwo się dokonuje w tym łonie, nie, wspólnoty. Krótko można tak też powiedzieć. Nie? Często, kiedy miałem rekolekcje, prowadziłem rekolekcje do zgromadzeń żeńskich i tam narzekałem się, że nie mamy powołań i tak dalej, co robić, jakie akcje prowadzić, żeby zdobyć więcej powołań, to moja odpowiedź często była taka. Nawracajcie się, żyjcie autentycznie i powołania będą. Bo nie chodzi o to, żeby chwycić adeptów czy adeptki, tylko czy my faktycznie jesteśmy wspólnotą, która ma coś do powiedzenia w dzisiejszym świecie. Bo jeśli to jest, to powołania będą. Jeśli Pan Bóg widzi, że ta wspólnota nie spełnia swojej roli, to prawdopodobnie powołań nie będzie, albo będą takie powołania, które będą inaczej ustawiać i to mamy czasem zbyt funkcjonalne ustawienie takiej czy innej wspólnoty, która się staje bardzo socjalną na przykład, czy ma aspekty całego kształtowania psychologicznego, czy jakiegokolwiek. Nie? Natomiast nie ma wyraźnie, czy jest mało wyraźnie zaznaczony ten aspekt wiary. Dopiero wtedy, kiedy jest właściwy kontekst tej wiary, wspólnoty, teraz powiedziałem o zakonach, ale myślę teraz o szerszym, to dopiero możemy się zastanawiać, co robić, żeby był kapłan, ten wybrany, powołany, ustanowiony do tego, żeby w tej wspólnocie posługiwać ludowi kapłańskiemu. To jest praktycznie w formacji, tak jak ja się mogę zorientować, mało obecne. To, co się stało, co jest owocem Soboru Watykańskiego II. Nie jest kapłaństwo jakby oderwane, tylko to kapłaństwo jest na posłudze ludu kapłańskiego. Jest to jest kwestia nomenklatury. Też nie, mówi się o kapłaństwo służebne. Każde kapłaństwo, także to kapłaństwo z chrztu, też jest służebne. Kapłaństwo sakramentalne. Także kapłaństwo w oparciu o chrzest też jest sakramentalne. Nie? Więc mówimy jako ordo, nie? Tak, ustanowienie. Można mówić, ja tak lansuję trochę takie określenie, kapłaństwo hierarchicznie służebne. Bo każde kapłaństwo jest służebne, bo służy jednaniu. To jest, nie będziemy tego tutaj rozszerzać. Nie? Tymczasem mamy dzisiaj w naszym chrześcijaństwie zbyt wiele indywidualizmu. Można powiedzieć, że to jest pojmowanie wyrywkowe chrześcijanina, nie? Jako indywiduum, nie? Jako fragmentarycznie zatomizowanych, powiedzmy, chrześcijan, którzy się gromadzą, ale między nimi nie ma więzi. I też to, co jest mankamentem, to jest brak więzi, przynajmniej w wielu przypadkach. To, co mówimy, to nie zawsze ma odniesienie do każdego przypadku, ale w wielu przypadkach brak więzi między kapłanem, który jest administratorem parafii, czy to jako proboszcz, czy duszpasterz, czy jakkolwiek, a pozostałą częścią tej wspólnoty. I dlatego chodzi o model tego kapłana, żeby był. To jest takie pierwsze kilka rzeczy. Teraz te dwa słowa. Mamy z jednej strony u Jeremiasza to, co stało się tytułem adhortacji papieskiej. Dam wam pasterzy według mego serca. To jest Pan Bóg obiecuje. W jakim kontekście to jest wypowiedziane? W kontekście doświadczenia niewoli, upadku świątyni, załamania się wszystkiego. Teraz to nie będę rozbudowywał, ale tak jest powiedziane. Nie? I wezwanie do powrotu. Wróćcie, synowie wiarołomni. Was przyjmę i tak dalej. I dam wam pasterzy według mego serca. I potem jest powiedziane, dalej w tym tekście, już nie będzie nikt mówił Arka Przymierza Pańskiego, nie będą mówili o niej, ani nie będą o niej myśleć, nie będą odczuwać jej braku, ani też nikt nie uczyni nowej, nie? Bo Jerozolima będzie się nazywała tronem Pana. W niej wszystkie narody w imię Pana będą się gromadzić, będą postępowały i tak dalej, wyjdą z tej zatwardziałości swoich przewrotnych serc. Widzimy, że ten logika, jaką tutaj widzimy u Jeremiasza, jest to, że Bóg w tej sytuacji zachwiania da pasterzy innej jakości. To, co powiedziane o tym tronie, arki i tak dalej, nie chodzi o instytucje. Chodzi o to, żeby byli ludzie, którzy teraz, można powiedzieć, będą nośnikami rzeczywistości Bożej, bo arka była miejscem obecności Bożej, przypominanie działania Bożego i tak dalej. Teraz nie ma być jakiś przedmiot, tylko ma być lud, w którym będą pasterze. I drugi tekst, który też może nam, tu jest dar, a drugi tekst mówi o tym z Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus przywołał tam wszystkich i wysyłał, tych 70 wysłał i powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. I Jezus teraz określa, o co chodzi. Mówi od razu, w następnym zdaniu, posyłam was jak owce między wilki. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby był inny styl, tak krótko mówię, teraz upraszczam bardzo mocno, skracam, nie? Pasterzowania. Nie tyle, by coś załatwić, posyłam was, żebyście coś załatwili, tylko posyłam was, byście między wilkami byli. W inny sposób, niż to zazwyczaj jest. Wobec tego jest pytanie o to, że człowiek musi przełamać w sobie ten opór wychodzenia czy pójścia w taką sytuację. Dlatego wspólnota musi prosić o to, żeby tacy ludzie byli gotowi się wejść w tę sytuację. Nie, nie rozbudowuję tego więcej, tylko to jest, są dwa obrazy. Nie? Dam pasterzy, a tu proście. O co proście, wspólnota? Żeby byli tacy, którzy są gotowi wejść w taką sytuację. Potem jest o tym pokoju, gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i tak dalej. Nie rozpowoduję. Trzecie słowo, to znaczy już teraz to, którym staram się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest specyfika tego powołania? I tu jest taki bardzo, uważam, dla mnie to jest bardzo wymowny ten tekst, Marek 3,14, kiedy Jezus po modlitwie przywołał do siebie tych, których chciał i jest powiedział, oni przyszli, to nie było narzucenie czegoś, zmuszenie, tylko przywołał, a oni przyszli. Musiała być też wola. Nie? Ustanowił ich 12 i to są dwa cele. Dwa razy, w greckim jest dwa razy powiedziane ten hina, aby. Nie? Pierwsze, aby z nim byli, Biblia 1020 tłumaczy, by mu towarzyszyli, to jest zasłabę, hina ozin met autu, aby z Nim byli. To jest kwestia podzielenia egzystencji. I drugie, aby ich posłał. I to jest pewien paradoks. Mają być tak mocno z Nim, który jest posłany, bo jest jego natura jest posłany, żeby byli posłani. Albo mają być tak posyłani, tak mają przeżywać swoje posłanie, żeby jeszcze bardziej z Nim byli. Pokazuje się konieczność, jest pewien paradoks, nie? Bo myślimy, nie, kogoś wyposażę, go poślę, załatw i potem wróć. Nie? Tu jest pewna misja, która niesie rzeczywistość misyjną w sobie. Nie? To na tym też, jeszcze dwie minuty i kończę, na tym też trzeba się bardzo mocno zastanawiać, co to znaczy to ustanowienie po to, żeby byli i żeby byli posłani. I trzecia sprawa, ten aspekt, jakie teraz widzę, jak konkretne, jakby powiedzieć, hasła, czy jakby, to, co może stanowić jako pewien programowy punkt. Nie? I ja to klerykom od samego początku zawsze mówiłem, tym, którzy przychodzą do seminarium. Pierwsza, prawda. Egzystencjalna prawda o sobie, o Bogu, o tym, co się we mnie ma stać. Bo to, co się dzieje często, ja już o tym więcej tak mocno nie mówiłem, to, że my mamy takie wychowanie, w którym mamy wychowanie człowieka do instytucji, nie? A nie pyta się, za mało się pyta, co się z nim dzieje. To jest problem. Nie? Więc prawda. Drugie, wolność. Musi dojrzewać w czasie tej formacji do tego, żeby umiał w sposób wolny przyjść do Jezusa. Nie wystarczy powołanie. Ono musi znaleźć odpowiedź we mnie. W sposób wolny przychodzę. To są te takie dwa podstawowe, które ja przynajmniej mówiłem na dwóch pierwszych rocznikach, żeby do tego formować. Dopiero przychodzi potem trzeci, najistotniejszy w kapłaństwie, to dotyczy kapłaństwa także powszechnego, tylko jest inny sposób realizowany. Gotowość do stracenia siebie. Ja bym teraz powiedział radykalnie powiedziane. Bo takie pytanie stawi biskup, zanim nałoży ręce. To jest ostatnie pytanie, które biskup stawia kandydatowi do prezbiteratu. Czy chcesz, czy jesteś gotów złączyć swoje życie z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który co zrobił? Z siebie złożył ofiarę za ludzi. Wobec tego, czy chcesz wejść w sposób bezinteresowny w oddanie siebie, nie licząc na żadną gratyfikację? Jedyną gratyfikacją to jest być z Jezusem. I to dopiero wtedy możemy mówić o dojrzałości. Teraz, jeśli wspólnota, kończę, wspólnota wierzących będzie tak przeżywała siebie w tej dojrzałej wierze i kapłaństwo to powszechne, to też będzie się tak wychowywało, nie? Formowało tych kandydatów. Tymczasem jest to często dzisiaj pojęte funkcjonalnie, że trzeba zdobyć, nazwijmy to, zawód, pozycję i usługiwać ludowi stosownie do zapotrzebowań. Ewentualnie brać za to pieniądze, nie? Ewentualnie czy nieewentualnie. Tymczasem to jest kwestia wejścia w perspektywę tej totalnej bezinteresowności. Dlatego, że Pan powołał, chcesz z Nim być i siebie oddajesz. Dziękuję bardzo.